wnoś w ten nieznany nowy świat. Coś wciągało mnie tam, do kina wolność, do tych bram. Przed seansem był gwar, potłumy przyciągały do tych bram. I z głośników szedł ryk muzyki przebojowej tamtych lat. Coś wciągało mnie tam, do kina wolność, w ten nieznany nowy świat. Coś wciągało mnie tam, do kina wolność, do iluzji świata bram. Coś wciągało mnie tam, do kina wolność, w nowy świat.
Wolność śpiewa Jan Ryczko z London, a za chwilę dowiedzą się Państwo o nowych polskich filmach. Pierwszy z nich ma związek ze sztuką wystawianą przed laty w Teatrze Narodowym w Warszawie.
Coś wciągało mnie tam, do kina wolność, w ten nieznany nowy świat. Coś wciągało mnie tam, do iluzji świata bram. Coś wciągało mnie tam, do kina wolność, w ten nieznany nowy świat. Coś wciągało...
Na piątek, 25 marca, w kinach w Polsce zaplanowano premierę filmu wyprodukowanego przez Telewizję Polską, zatytułowanego Marzec 68. Informację tę podaję za portalem historyków histmag.org, gdzie Natalia Pochroń pisała: antyżydowska polityka komunistycznych władz Polski Ludowej, opór społeczeństwa sprzeciwiającego się gomułkowskiej propagandzie, trudna miłość dwojga młodych ludzi, Marty i Janka, znajdujących się po przeciwnych stronach marcowej barykady. O tym w skrócie opowiada Marzec 68, nowy film Telewizji Polskiej. Jego fabuła obejmuje okres od 30 stycznia 1968 roku, a więc od protestu studentów związanego z zakazem wystawiania dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka do 19 marca tegoż roku, do przemówienia Władysława Gomułki przesądzającego w dużej mierze o represjach i masowej migracji obywateli pochodzenia żydowskiego z Polski. Za reżyserię filmu odpowiada Krzysztof Lang, znany z takich produkcji jak Powstanie Warszawskie 1944 i Ach, śpi, kochanie. Reżyser mówi: scenariusz napisany przez Andrzeja Gołdę jest dla mnie szansą podzielenia się tymi emocjami, które towarzyszyły mi w marcu 68 roku. Współczesna młodzież bardzo niewiele wie na temat tamtych dramatycznych chwil, w których inteligencja brała pierwszoplanowy udział. Chciałbym w filmie pokazać z jednej strony młodych ludzi porwanych miłością, a z drugiej mechanizm wielkiej historii, która tę miłość usiłuje zniszczyć. W rolach głównych tej nowej produkcji zobaczymy Vanessę Aleksander i Ignacego Lisa. Oprócz nich na ekranie pojawią się również Ireneusz Czop, Edyta Olszówka, Mariusz Bonaszewski, Anna Radwan, Radosław Krzyżowski, Jacek Król, Marcin Sztabiński, Nikodem Rozbicki i Mikołaj Kubacki.
Chóry śpiewały, milczał głos, który powinien wszystko wyjaśnić. Szły tłumy białe, na domowną krawędź przepaści. Tam stali oni i stał on, skrzydła im ścierpły w długiej niewoli. A wokół schroni, nie mają już aureoli. Udowodniono wszystkim bunt i wszyscy będą dzisiaj strąceni. W twarzach znajomych, nieblask niebieski się mieni. Niektórzy dumnie prężą kark, gdy w dół ich miecz ognisty spycha. Tłumaczą w tłumie, nie duma to lecz pycha. Niektórzy płaczą, krzyczą w głos, ich wrzask zagłusza chór anielski. Niektórzy skaczą, chcą być przeklęci pierwsi. Ostatni spadnie, pierwszy z nich, czerniejąc w locie po koronę. Po nim zostanie, wiel tłumu głos stłumiony. Więc egzekucja dokonana, anioł szatanem nazwie brata. Na chwałę Pana i wieczną rozpacz świata.
Z portalu u historyków hismak.org można się było dowiedzieć, że powstaje film fabularny o głośnej kradzieży, do której doszło ponad 30 lat temu w Bazylice w Gnieźnie. Magdalena Mikrut-Majeranek pisała tam: w połowie lat 80. złodzieje włamali się do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie i chłupem padły elementy sarkofagu świętego Wojciecha. To była głośna sprawa, a o postępach w śledztwie informowały media w całej Polsce. Teraz historię tę przybliży polsko-węgierski film pod tytułem Święty w reżyserii Sebastiana Butnego. Premiera kinowa została zaplanowana na wiosnę przyszłego roku. Do tej zuchwałej kradzieży doszło 36 lat temu. W nocy z 19 na 20 marca 1986 roku trzej mężczyźni wyłamali kraty w oknie kaplicy bocznej i włamali się do bazyliki archikatedralnej w Gnieźnie, gdzie znajdował się sarkofag świętego Wojciecha. Sprawcy wykorzystali fakt, że w katedrze trwał remont. Ich celem były cenne pamiątki związane ze świętym. Złodzieje ukradli wówczas m.in. górną część trumny, płaskorzeźbę wykonaną ze srebra, przedstawiającą postać świętego Wojciecha. Doprowadzili też do dewastacji pozostałej części trumny. Wykonali swój plan, po czym w popłochu opuścili świątynię. Włamanie odkrył ówczesny proboszcz katedry, ksiądz kanonik Zenon Villa, który powiadomił o zajściu milicję. Wprowadzono blokadę dróg i powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą, ale złodzieje już siedzieli bezpiecznie w pociągu jadącym do Gdańska. Kiedy grabież wyszła na jaw, na miejscu zdarzenia pojawili się biegli z zakresu daktyloskopii, mechanoskopii i fizykochemii. Tu autorka dodaje, że sprawcy pozostawili w katedrze torbę turystyczną, worek, liny alpinistyczne i pasy, rękawiczki oraz odzież. I rzeczy te zostały dokładnie przebadane. Specjaliści rozpoczęli też badania nad fragmentami relikwiarza. Ministerstwo Kultury i Sztuki ogłosiło, że przeznaczy specjalną nagrodę dla osoby, która odnajdzie skradziony zabytek. Funkcjonariuszom udało się znaleźć sprawców kradzieży, a w ich mieszkaniach znaleziono narzędzia. Później odnaleziono także bryły srebra z widocznymi fragmentami elementów ozdobnych pochodzących z trumny. Jak pisali Marek Wachowicz z Zakładu Chemii i Bogumił Ryc z Zakładu Mechanoskopii i Balistyki w raporcie dotyczącym kradzieży i zniszczenia sarkofagu świętego Wojciecha opublikowanym na stronie internetowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, badania przeprowadzone w Wydziale Mechanoskopii ówczesnego Zakładu Kryminalistyki i Komendy Głównej MO w Warszawie wykazały, że do topienia skradzionych elementów relikwii złodzieje wykorzystali doniczki. Proces ten przeprowadzali w garażu. Znaleziono tam m.in. nie do końca przetopione fragmenty ozdób z grobowca. Historia związana z zuchwałą kradzieżą została zekranizowana. Reżyserii podjął się Sebastian Butny. W głównych rolach występują Mateusz Kościukiewicz, Lena Góra, Dobromir Dymecki i Leszek Lichota. Akcja filmu rozgrywa się w latach 80. ubiegłego wieku. Głównym bohaterem jest Andrzej Baran, porucznik Milicji Obywatelskiej. To jemu powierzono sprawę rozwikłania zagadkowej kradzieży, do której doszło w Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie. Ostatni klaps na planie filmu Święty, który kręcony był w Gnieźnie i w Poznaniu, padł 11 lutego tego roku. Premiera w kinach planowana jest na wiosnę roku przyszłego. Po filmie teatr, czyli powtórka Szczęśliwca w pociągu.
Opowiadanie na śniadanie.
Ze stacji Koluszki rusza pociąg osobowy. W jednym z przedziałów drugiej klasy, przedziale dla palących, pogrążonym w dymie i mroku, drzemią pasażerowie. Tylko co skończyli się posilać i teraz, przytuliwszy głowy do oparcia ławek, starają się zasnąć. Panuje cisza. Drzwi się otwierają i do przedziału wchodzi wysoki mężczyzna w kapeluszu i eleganckim palcie. Zatrzymuje się po środku, sapie i spod zmrużonych powiek długo patrzy w kierunku śpiących na ławkach mężczyzn.
No nie. Nie, to nie ten. Diabli wiedzą. Co do takiego? Wprost oburzające. Nie, nie, to na pewno nie ten.
Pan Paździor? To pan? Skąd się pan tu wziął?
A, pani Pędzichowska, kopę lat. A ja wcale nie wiedziałem, że pani tym pociągiem jedzie.
Jak zdrowie?
Nieźle. Tylko od dobrodziejko skupiłem swój wagon. I nie mogę go teraz w żaden sposób znaleźć. Taki ze mnie idiota. Warto by mnie obić. A zdarzają się przecież takie wypadki. Wyszedłem po drugim dzwonku napić się koniaku. Napiłem się i myślę sobie, do najbliższej stacji jeszcze daleko. Warto by więc może wypić jeszcze kieliszek. Kiedy tak więc myślałem i piłem, nagle trzeci dzwonek. Pędzę jak wariat, wskakuję do pierwszego lepszego wagonu. No i czy nie idiota ze mnie? No nie cymbał?
Widzę, że jest pan w wesołym nastroju. Przysiądź się pan. O, bardzo proszę.
Nie mogę. Pójdę szukać swego wagonu. Do widzenia.
Po ciemku jeszcze pan, nie daj Boże, z platformy spadnie. Siadaj, proszę. A gdy dojedziemy do stacji, odszuka pan swój wagon.
No niech będzie. No niech będzie, co ma być.
A dokąd pan jedzie?
Ja? W świat. W głowie mam taki zamęt, że sam już nie wiem, dokąd jadę. wiedzie mnie los, więc jadę. Ha! Pani kochana, czy pani widziała kiedy szczęśliwych głupców? Nie? To niech pani patrzy na mnie. Ma pani przed sobą najszczęśliwszego ze śmiertelników. Tak jest! Co, nie widać tego po mojej twarzy?
Niby znać, że pan trochę tego...
Tak. Muszę teraz mieć strasznie głupią fizjonomię. Szkoda, że nie ma lustra. Chciałbym teraz spojrzeć na swoją mordolizację. Uwierzysz, dobrodziejko, że odbywam podróż poślubną? No nie fujara ze mnie?
Pan? Pan się ożenił?
O dzisiaj, moja najdroższa. Wziąłem ślub. Oj, i prosto na kolej.
To dlatego się pan tak wyelegantował.
O tak, tak. Dla całkowitego złudzenia. Nawet się uperfumowałem. Po uszy pogrążyłem się w drobiazgach. A, ani kłopotów, ani żadnych myśli. Jedynie uczucie czegoś takiego... diabli wiedzą, jak to nazwać. Błogości, powiedzmy. Nigdy jeszcze tak dobrze się nie czułem. Jestem oburzająco szczęśliwy. Osądź pani to sama. Pójdę zaraz do swego wagonu, a tam, na kanapie, przy oknie, siedzi kobieta, która całą swą istotą, że tak powiem, jest mi oddana. Blondyneczka taka, z noskiem, z paluszkami. Och, serduszko ty moje, aniołku ty mój, och, kruszynka taka, a jej nóżka, o Boże, nóżka. To przecież nie to, co wasze nogasy, lecz po prostu jakaś miniaturka, jakieś czarodziejstwo, alegoria. Chciałby się wziąć i zjeść taką nóżkę. Cóż, pani tego nigdy nie zrozumie. Bo pani jest materialistką. Zaraz u pani to owo. Panna o sercu oschłym i nic więcej. Jak pani wyjdzie za mąż, to sobie wtedy wszystko przypomni.
A gdzie pan teraz się obraca, panie Janie?
Powiem pani, otóż pójdę zaraz do swego wagonu. Tam mnie ktoś oczekuje z niecierpliwością. Przed smakiem mego zjawienia się. Powita mnie twarz uśmiechnięta. Przysiądę się i tak dwoma palcami za podbródek. Potem położę łopetynę na jej ramieniu i obejmę jej kibić. Wokoło, rozumie pani, cisza, poetycki półmrok. Cały świat chciałby się uścisnąć w takiej chwili. Pani Pędzichowska, pozwoli się pani uścisnąć?
Proszę, bardzo.
A dla większego idiotyzmu, albo jak tam piszą w powieściach, dla większej złudy, idę przedtem do bufetu i wychylam 2-3 kieliszki. Wtedy w głowie i w piersiach powstaje coś takiego, co w bajkach znaleźć trudno. Jestem niewybitnym, nieznanym człowiekiem, a zdaje mi się, że granic nie ma, że cały świat ogarniam. Grunt, panowie, to jak najmniej myśleć. Do diabła wszystkie te analizy. Chce ci się pić, to pij. A nie filozofuj, czy to pożyteczne, czy szkodliwe. Wszystkie te filozofie i psychologie do diabła.
Bileciki do kontroli, proszę.
O mój dobrodzieju, jak pan będzie przechodzić przez wagon numer 29, to proszę poszukać tam panią w szarym kapeluszu z białym ptaszkiem i powiedzieć jej, że jestem tutaj.
Dobrze, ale w tym pociągu nie ma numeru 29, jest tylko 28.
Niech będzie 28, wszystko jedno. Więc proszę powiedzieć tej pani, że mąż jest zdrów i cały. Mąż, panie,
walczysz to dawno, mąż. W skórę powinieneś brać, a jesteś mężem, ach idioto. A ona? Wczoraj jeszcze była dziewczątkiem, motylkiem. Nie chcę się wierzyć.
W naszych czasach nawet dziwne się wydaje spotkać szczęśliwego człowieka. Prędzej można trafić na białego słonia.
A kto temu winien? Jeśli nie jesteście szczęśliwi, to samiście sobie winni. Myślicie, że nieprawda? Człowiek jest sam twórcą swojego szczęścia. Jeśli tylko zechce, będzie szczęśliwy. A wy nie chcecie. Uparcie uchylacie się od szczęścia.
Masz tobie. A to w jaki sposób?
No, bardzo prosty. Przyroda postanowiła, aby człowiek w pewnym okresie swego życia kochał. I gdy okres ten nastaje, kochaj ze wszystkich sił. A przecież wy nie słuchacie natury. Wciąż czegoś oczekujecie. Dalej, prawo mówi, że normalne indywiduum powinno się ożenić. Bez małżeństwa nie ma szczęścia. Trafiły się okoliczności sprzyjające, to się żeń, nie marudź. Ale przecież wy się nie żenicie. Wciąż na coś czekacie. Dalej powiedziane jest w Piśmie Świętym, że wino rozwesela serce człowieka. Jeśli ci jest dobrze i chcesz, żeby ci było lepiej, to idź do bufetu i wypij. Grunt nie mędrkować, jeno żyć według szablonu. Szablon to wielka rzecz.
Pan mówi, że człowiek jest twórcą swego szczęścia. Jakim u licha jest twórcą, jeśli dość chorego zęba albo złej teściowej, żeby jego szczęście wywróciło się do góry nogami? Wszystko zależy od przypadku. Niechby się z nami zdarzyła teraz katastrofa, to by pan zaraz inaczej zaśpiewał.
A głupstwo! Katastrofy zdarzają się raz na jakiś czas. A ja żadnych wypadków się nie boję. Nie ma żadnego powodu, żeby się teraz coś złego wydarzyło. To licha z wypadkami. Nawet myśleć o nich nie chcę. O, zdaje się, że dojeżdżamy do jakiegoś przystanku.
A pan dokąd jedzie? Do Krakowa, czy może gdzieś dalej na południe?
Masz tobie. W jaki sposób jadąc na północ mogę trafić gdzieś dalej na południe?
Ale przecież Kraków nie jest na północy.
Wiem. Ale my jedziemy przecież do Gdańska.
Do Krakowa jedziemy. Zlituj się pan.
W jaki sposób do Krakowa? Dziwne.
A dokąd pan kupił bilet?
Do Gdańska.
W takim razie winszuję. Wsiadł pan do niewłaściwego pociągu. Tak, tak. Na stacji w Koluszkach, po koniaczku, diabły pana skusiły skoczyć do pociągu, idącego w odwrotnym kierunku.
No to idiota ze mnie. Podlec ze mnie. Niech mnie diabli porwą. A co ja teraz zrobię? Przecież w tamtym pociągu jest żona. Sama, jedna, czeka, tęskni. Ach, błazen ze mnie. Nieszczęśliwy człowiek. Co ja teraz zrobię? No co?
To drobiazg. Zatelegrafuj pan do żony, a sam wysiądź na najbliższym przystanku i zaraz postaraj się wsiąść do pociągu pośpiesznego. Tak pan ją dogoni. Ale pamiętaj pan, do Gdańska.
Pośpieszny pociąg? A skąd wezmę pieniądze na ten bilet? Wszystkie pieniądze ma żona.
Pasażerowie, których ta rozmowa wyrwała ze snu, porozumieli się wzrokiem i szybko urządzili składkę na bilet powrotny dla tego pechowego nowożeńca. Była to dokonana przez Tadeusza Żochowskiego radiowa adaptacja opowiadania Antoniego Czechowa Szczęśliwiec. Wystąpili Mariola Mrowiec jako pani Pędzichowska, Grzegorz Mrowiec, Jan Paździor, Stefan Żochowski, konduktor i Jolanta Pawluk, narrator. Realizacja akustyczna Tadeusz Żochowski.
Chciałem zrozumieć wilka wycie, zaszyłem się samotnie w las. I wiodłem wilkołacze życie we wnyki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Była raz chwila uniesienia i wchłonął mnie radosny tłum. Poczułem z ludźmi serca drżenie, lecz w oczach ich był tylko lód. Kiedyś ujrzałem ranną zorzę i wyciągnąłem do niej dłoń. Tak blisko byłem głębin morza, w kałuży tkwiłem jednak wciąż. Wynik doświadczeń i poznania oduczył mnie utożsamiania. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się.
Piosenka Mariusza Lubomskiego kończy kolejny program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Pięknie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Patrzę na ludzi z brzegu, stoję, a wielką wodę w piersiach mam. Zaglądam w lustro ze spokojem, bo wiem, że to jest światła gra.
Zapraszamy do reklamy.